SBS Radio.
Dzisiaj kolejna rozmowa z psychologiem, psychoterapeutą, panem Krzysztofem Bakalarzem. Witam w studio.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
W poprzednich, może przypomnijmy, mówiliśmy o tym, kiedy się udać do psychologa, psychoterapeuty, kiedy rozmowy z najbliższą osobą już nie wystarczą.
I mówiliśmy o tym, jakie pytania należy zadać psychoterapeucie, żeby sprawdzić, czy jest odpowiednią osobą.
Właśnie. To wszystko możecie państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej, te poprzednie rozmowy 3. Dzisiaj o sytuacji, w której każdy z nas był przynajmniej raz w życiu, czyli w dużym stresie. Wiemy wtedy, co się dzieje, bije nam serce, ręce drżą albo się pocą, mamy gulę w gardle, żołądek się nam skręca. Każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu taką sytuację. Najczęściej...
Albo raz dziennie.
Raz dziennie. Przed nami jest ważny egzamin życiowy, czy rozmowa kwalifikacyjna, czy czekanie na przykład na diagnozę u lekarza dotyczącą naszego zdrowia albo naszych najbliższych. Jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zdenerwowani. Jak temu zaradzić? Czy w ogóle można zaradzić? Jak się uspokoić?
Jak usłyszałem pani pytanie, to od razu pojawiło mi się w głowie inne rozmowy z ludźmi na temat stresu. Czyli zawsze pojawia się, zawsze próbujemy określić, czym jest stres przez objawy, przez nasze dolegliwości i przez sytuacje, w których on występuje. I tutaj zaraz do tego dojdziemy, wymienimy te sytuacje, tak jak pani to zrobiła. Ale ja mam wrażenie, że w takim ujęciu stresu omija się samą esencję stresu, to czym w istocie stres jest.
Tam powinnam zapytać, czym jest w takim razie stres? My go czujemy, a pan go nazywa...
Tak, to jest bardzo naturalne, że najpierw przychodzą nam do głowy sytuacje stresowe i to, jak się w nich czujemy. Przecież na co dzień nie będziemy się zastanawiali, czym jest stres? Jak to jest opisane w książkach, w różnych poradnikach, jaka jest definicja, to nie jest naturalne. Natomiast jest ważne i chciałbym dzisiaj państwu pokazać, jak można skorzystać na tym, że zna się prawidłową, trafną definicję stresu. Na początku naszej rozmowy chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest taki temat, w którym można sobie poradzić ze stresem. I tak jak pani zadała mi pytanie, co można zrobić, to ja chciałbym tą wisienkę na torcie zostawić na koniec naszej każdej rozmowy dotyczącej stresu i tam przygotujemy dla państwa ćwiczenia, które pomogą wam poradzić sobie ze stresem. Czyli na koniec rozmowy możecie się spodziewać takiego ćwiczenia. A wracając do tych sytuacji stresowych, to tak jak pani powiedziała, czekając u lekarza na diagnozę, czy nawet idąc ciemną nocą pustą uliczką, poznawanie nowych osób.
No tak. Zwłaszcza jeśli ktoś jest bardzo nieśmiały.
Tak, tak.
Bo to na ogół idzie w parze.
To jest taka dosyć mocna kombinacja. Kiedy utknęliśmy w korku, i spieszymy się na spotkanie, na przykład jedziemy do radia na wywiad.
Trzeba wyjechać wcześniej, po prostu znając Sydney czy Melbourne.
Tak, podkreślmy, że to mi się dzisiaj udało. Przejechałem przez most na czas.
Rozmowa kwalifikacyjna. Bardzo nam zależy na tej pracy. I to powoduje ten stres, bo gdyby nam tak nie zależało, to byśmy byli spokojni. Czy to jest jakiś związek?
I tak i nie. Spotkałem takie osoby, które odczuwają stres w momencie bardzo przyjemnych sytuacji, które również są na ich życzenie, jak na przykład wyjazd w jakieś urokliwe miejsce. Ten wyjazd też powoduje stres. I dlatego, żeby zrozumieć ten fenomen i rozbieżność tego, jak można pojmować stres, w jak różnych sytuacjach on występuje, przyda nam się ta definicja. Dla Proszę wielu osób może być zaskakująca.
Proszę zatem o definicję.
Stres jest odpowiedzią naszego ciała na zaburzenie równowagi w tym ciele. I teraz możemy mieć dwa rodzaje równowagi. Równowaga fizyczna, fizjologiczna. I tutaj na przykład stresem będzie duży wysiłek fizyczny, który zaburza tę równowagę. Jesteśmy zmęczeni. W związku z tym jest to stres dla organizmu. I na poziomie fizjologicznym ta reakcja organizmu będzie bardzo, bardzo podobna, jeśli nie w 100% taka sama, będzie się różniła tylko nasileniem, jak w sytuacji interview, w sytuacji rozmowy o pracy czy utknięcia w korku. Stres również ma miejsce w momencie, kiedy złamiemy rękę albo skaleczymy się. Wtedy również organizm mobilizuje się do tego, żeby poradzić sobie z problemem. I to są jakby fizjologiczne, fizyczne, to jest fizyczne ujęcie stresu. Natomiast jest jeszcze psychologiczne ujęcie stresu i tutaj możemy sprowadzić równowagę do trzech różnych kategorii. To będzie poczucie bezpieczeństwa, to będzie spełnienie, poczucie spełnienia, satysfakcji i przynależności. I teraz można się zastanawiać, co się mieści w tych pojęciach. W poczuciu bezpieczeństwa będą mieściły się różne rzeczy, czyli chęć przeżycia w tej uliczce ciemnej. Jeśli chodzi o spełnienie satysfakcji, tutaj w grę przychodzi to, jak wyobrażamy sobie nasze życie, czego oczekujemy od naszego życia i czy realizujemy nasze plany, czy czujemy się spełnieni. Tutaj w grę wchodzi ambicja również. I przynależność, czyli inni ludzie. Zależy nam z natury, jesteśmy zwierzętami społecznymi. W związku z tym potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby żyć. I potrzebujemy również ich aprobaty. I w każdej z tych sytuacji, jeśli jedna z tych potrzeb zostanie zaburzona, to również powoduje stres. Kiedy inni ludzie z jakiegoś powodu nas nie zaproszą na wspólną imprezę, to powoduje u nas stres. Jeśli idziemy na interwiu, idziemy, bo chcemy, czyli to jest nasza ambicja, ale jest zagrożone nasze poczucie bezpieczeństwa, czyli jeśli nie dostanę tej pracy, to czy jestem wystarczająco dobrą osobą, to stoi pod znakiem zapytania i to jest na szali i to powoduje stres. I mechanizm będzie dokładnie taki sam, jak przy stresie fizjologicznym.
Przedstawił pan nam trzy właściwie powody poczucia stresu. Ale my, większość z nas odczuwa stres codziennie. Codziennie jesteśmy w sytuacji stresującej. Tak przynajmniej to widzimy. Mamy stresującą pracę, stres w rodzinie, śpieszymy się. Właściwie głównym stresem jest pośpiech w naszym życiu. Czy to odpowiada tym trzem definicjom, które pan nam przedstawił?
Ja myślę, że tak, bo jeśli przyjmiemy, że stres służy naszej mobilizacji do tego, żeby poradzić sobie z istniejącym problemem, to jak najbardziej tak, bo każda z wymienionych przez panią sytuacji wymaga naszej mobilizacji, wymaga tego, żebyśmy stawili czoła problemowi albo wyzwaniu. Jeśli ktoś jest chory w naszej rodzinie, to zakładam, że większość z nas będzie chciała bardzo pomóc tej osobie, dlatego zaangażuje się. I tutaj uderza to w poczucie bezpieczeństwa, uderza to w naszą potrzebę przynależności, bo to jest ktoś z rodziny. Także jak najbardziej. I teraz właśnie nasza rozmowa pokazuje, jak można wpaść w pułapkę używania słowa stres jako takiego słowa wytrych.
No bo to jest słowo wytrych na wszystko.
Tak, zdecydowanie.
Ale jak inaczej nazwać nasze poczucia czy uczucia w danym momencie, kiedy użyję tego słowa? Raz jeszcze, czujemy się zestresowani.
To jest rewelacyjne pytanie. Bardzo dziękuję. To może odpowiem na to pytanie, posługując się wynikami badań, a później doprecyzuję, tak żeby nie było wątpliwości. Jakiś czas temu zostało przeprowadzone badanie na studentach, którzy doświadczali sytuacji stresowej, czyli egzaminu. Podchodzili do egzaminu. I studentów podzielono na dwie grupy. Obu grupom podano sposób radzenia sobie ze stresem. To znaczy, jedna grupa nie miała nic robić, tylko mówić sobie, że jakoś to będzie. Mieli się klepać po ramieniu i jakby udawać, że nie ma problemu. Druga grupa natomiast miała przygotowaną taką formułkę, w której mówili do siebie: tak, odczuwam stres, ponieważ bardzo mi zależy na tym egzaminie, chcę dobrze wypaść, jest to dla mnie ważne, dlatego mi na tym zależy.
Czyli racjonalizowali swoje uczucia, tak?
Opisywali faktycznie to, co swoją rzeczywistość, nie zakłamując jej, nie upraszczając. I okazało się, jak już przystąpili do tego egzaminu, okazało się, że poradziła sobie z nim lepiej grupa, która zaakceptowała swój stres, dała jakby miejsce na ten stres i zrozumienie.
to znaczy dała definicję temu, co czują.
Dała definicję, tak. Określili swój stan, nie uciekali przed tym. Ich wyniki były lepsze i ich poziom stresu odczuwalny przed samym egzaminem był niższy niż w grupie, która nie skorzystała z tej strategii, a skorzystała ze strategii, która jest nam tak bliska w życiu codziennym. Czyli to jest to, co dokładnie robimy. Mówimy sobie, mówimy naszym przyjaciołom, nie stresuj się, będzie dobrze, nie stresuj się. I wtedy nie dajemy sobie przestrzeni do tego, żeby ten stres, te emocje i nasze myśli wyrazić.
Czyli lepiej powiedzieć sobie, tak, jestem w sytuacji stresowej, stresuję się teraz, denerwuję się, no bo bardzo zależy mi na tym, żeby zdążyć na czas, a jest przecież ogromny ruch na drodze.
Tak, tak, zdecydowanie tak. I teraz to wszystko, co czujemy, czyli dlaczego w tej sytuacji czujemy suchość w ustach? Dlaczego nasze mięśnie się napijają? Dlatego, że nasze ciało rozumie, że to jest dla nas ważne i chce nam w tym pomóc.
Ale nie pomaga. Jak może pomóc nasze ciało, kiedy czujemy nagle gulę w gardle? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, mnie się to kilka razy zdarzyło w czasie prowadzenia audycji. Było to wzruszenie akurat przy okazji jakiejś patriotycznej pieśni. Tak nie powinien się zachowywać prowadzący programy. Czyli stres mi tutaj zupełnie nie pomaga.
Tak, stres nie pomaga z kilku powodów. I myślę, że żeby lepiej zrozumieć, jak ma nam pomagać, musimy cofnąć się trochę w historii.
Kiedy goniliśmy duże zwierzęta.
Dokładnie.
A one nas.
Tak. Jeśli macie Państwo taką możliwość, to zachęcam do tego, żeby usiąść wygodnie i zamknąć oczy. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że gdzieś niedaleko jaskini, na skraju lasu, jest rozpalone ognisko, siedzą przy nim cztery osoby. To powiedzmy, że cofnęliśmy się tak 20 tysięcy lat wstecz, to raczej będą jaskiniowcy odziani w futra z maczugami. I oni siedzą i smażą prosiaka, którego upolowali kilka dni temu. No i mają ogólnie bardzo dobry czas. Cieszą się, są zrelaksowani. I teraz nagle w pobliskich krzakach słychać podejrzany szmer. I co wtedy? Dwóch z nich podrywa się, są zmobilizowani, odskakują od ogniska, chwytają za swoją broń i są wyczuleni. Co się wydarzy? Pozostałych dwóch śmieje się z nich i są dalej zrelaksowani, zajadając usmażonego prosiaka. I teraz są tylko dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz, ten szelest w lesie, w krzakach, to był wiatr i nic się nie stało. Ta chwila mobilizacji, chwila stresu, strachu
nie była potrzebna.
Nie była potrzebna, dokładnie. Pośmiali się i dalej jedzą prosiaka. Natomiast jest możliwy jeszcze drugi scenariusz. Drugi scenariusz, z krzaków wychodzi tygrys. I to wcale nie wychodzi tak, że sobie powolutku paraduje, tylko wyskakuje na nich. No i teraz rodzi się pytanie, kto ma większe szanse się obronić? Ci, którzy zostali przy ognisku z prosiakiem i są zaskoczeni, niezmobilizowani, niegotowi, czy ci, którzy już oczekiwali zagrożenia i chwycili po broń i mogą się obronić, albo mogą zaatakować tygrysa, albo mogą uciec? I teraz dochodzimy do tego, że z ewolucyjnego punktu widzenia naszym największym celem było przeżyć.
Czyli obrona organizmu.
Tak. Czyli zdobyć pożywienie i obronić się przed drapieżnikiem. Oraz jeszcze przedłużyć gatunek. W tej sytuacji walczymy o przeżycie. W związku z tym, z ewolucyjnego punktu widzenia, przetrwały jednostki, które miały wyższy poziom stresu niż jednostki bardziej zrelaksowane. Bo to częściej pozwalało im umknąć drapieżnikowi. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.